Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie przeczytacie na radionaukowe.pl, a jeśli spodoba Wam się ten podcast, możecie dołączyć do społeczności patronek i patronów Radia Naukowego w serwisie Patronite. Wszystkim, którzy już mnie wspierają, bardzo dziękuję.
Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Wszyscy słyszeliśmy to w prognozach pogody, ale w zasadzie co to znaczy? W tym odcinku pytam odważnie, czy meteoropaci istnieją? Czy kiedy babcie strzyka w biodrze, to naprawdę będzie padać? Będzie też trochę szokująca informacja o tym, że wiatr autentycznie może wpływać na nasze zachowanie. Radio Naukowe, odcinek 17. Zaczynamy!
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Badaczka, którą za chwilę usłyszycie, to Wulkan Energii. Kieruje Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tym instytutem przez 170 lat kierowali wyłącznie mężczyźni. Właśnie, geografia. Szukałam dla Radia Naukowego tematu związanego z tą dziedziną. Ze szkoły pamiętamy ją głównie jako taką naukę atlasową, a jest daleko, daleko ciekawiej. Przed Wami rozmowa na temat biometeorologii człowieka.
Radio Naukowe.
Pani doktor habilitowana Anita Bokwa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej tegoż Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Chciałam panią zapytać o taką sprawę. Otóż wiemy, że człowiek wpływa na zmiany klimatu, a ja bym chciała zapytać trochę odwrotnie, korzystając z dziedziny, jaką się pani zajmuje. Chciałabym zapytać o to, jak zmiany klimatu wpływają na człowieka, ale nie globalnie, na ludzkość, tylko na pojedynczego człowieka.
Myślę, że trzeba by zacząć od tego, że musimy sobie rozróżnić zmiany klimatu od zmiany pogody, bo to, co na nas wpływa i to bardzo realnie, to jest pogoda. To znaczy po prostu stan fizyczny atmosfery w danym momencie, w danym miejscu i to rzeczywiście bardzo mocno jesteśmy od tego zależni. No ktoś może powiedzieć dlaczego? No z bardzo prostej przyczyny, bo jesteśmy częścią przyrody. Bez względu na to, jakim się ktoś uważa wielkim humanistą, uczonym i tak dalej, nic nie zmienia to faktu, że jest po prostu ssakiem stałocieplnym. Nawet najwybitniejszy noblista po pierwsze i przede wszystkim jest po prostu ssakiem stałocieplnym. Także jesteśmy po prostu częścią przyrody. No i w związku z tym oczywiście każda zmiana pogody oddziałuje na nas. Jeżeli zmienia się ciśnienie atmosferyczne, to nasze ciśnienie krwi musi jak gdyby do tego, że tak powiem, dowiązywać, tak? Czyli musimy się przystosowywać. Jeżeli zmienia się temperatura, no to musimy, no właśnie, bo jesteśmy tymi ssakami stałocieplnymi, także nasz organizm stara się utrzymać stałą temperaturę, a więc jeżeli nam się zmieni temperatura otoczenia, no to natychmiast nasz organizm reaguje, czy to uruchamia mechanizmy zapobiegające przegrzaniu czy przechłodzeniu, dąży do tego, żeby ta temperatura stała była zachowana. I także tutaj zmiany pogody jak najbardziej oddziałują na nas na wiele sposobów. To jest bardzo szeroki temat. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany klimatu, to tu sprawa jest bardziej złożona, bo na początek trzeba by zdefiniować, co my w ogóle rozumiemy pod pojęciem zmiana klimatu i jak się okazuje, w zależności od rejonu świata, niekoniecznie to znaczy to samo. To znaczy niekoniecznie te same elementy w takim samym stopniu, w taki sam sposób ulegają zmianie. To jakby po pierwsze, ale jest jeszcze druga kwestia. Jeżeli w ogóle mówimy o klimacie, to mówimy o pewnym długim okresie czasu. Jeżeli mówimy na przykład o klimacie Polski, czy o klimacie jakiegoś innego kraju w Europie, czy o klimacie całego kontynentu, to bierzemy pod uwagę wieloletnie obserwacje. To powinno być co najmniej 30 lat codziennych obserwacji, codziennie, trzy razy dziennie, przynajmniej tyle obserwacji powinniśmy posiadać. I na tej podstawie możemy powiedzieć, że w danym kraju, czy w danym regionie, czy w danym miejscu, bo klimat może być przecież i danego miejsca, mamy średnio taką a taką temperaturę w roku, czy w danym miesiącu, tyle a tyle średnio opadów w roku i również, i tak możemy oczywiście kolejne elementy pogodowe charakteryzować, ale też możemy powiedzieć, że w ciągu tych 30 lat zdarzały się lata zarówno suche, jak mokre, zimy śnieżne i bezśnieżne, okresy posuszne, okresy powodziowe, a więc też możemy stwierdzić, jak mniej więcej tutaj wyglądają takie no, ekstremalne warunki pogodowe i to wszystko razem dopiero stanowi o klimacie.
Panie profesor, wejdę Pani w słowo, ale to jest bardzo ważne, bo z jednej strony oczywiście pogoda jest czymś innym niż klimat, ale to, jaka jest pogoda w takiej szerszej skali, jakiej pogody możemy się spodziewać, czy jaka występuje, no ma wpływ oczywiście, czy jest pochodną tych zmian klimatu. To nie jest rozerwalne.
Oczywiście, absolutnie. Natomiast jeżeli mówimy o zmianach, bo tutaj mówimy o tej kwestii zmiany klimatu, prawda? Jak zmiana klimatu może wpływać na taką pojedynczą osobę? No to właśnie, to musimy teraz uzmysłowić sobie, przykładowo weźmy pod uwagę osoby żyjące w danym kraju. Są to zawsze osoby w różnym wieku. Są osoby młode, kilkunastoletnie, a są też osoby kilkudziesięcioletnie. A więc uświadommy sobie, że te osoby, które mają na przykład 70-80 lat, prawda, to one przez cały ten czas, załóżmy, że są to osoby, które w danym kraju, a więc i w danym klimacie, przez cały ten czas przebywały. No oczywiście tam wyjeżdżamy na jakieś, prawda, wakacje, dłuższe, krótsze pobyty, ale generalnie jesteśmy w tej strefie klimatycznej, w tym klimacie całe życie, można powiedzieć. No to już widzimy, że te osoby doświadczyły, można powiedzieć, tej zmiany klimatu, no bo jak się urodziły, czy te pierwsze okresy życia, to były jednak troszeczkę inne warunki klimatyczne, a to, co mamy ostatnio, no to już będą niejako inne. No i teraz jest pytanie, czy to na taką osobę wpływa, bo musimy sobie uzmysłowić, że o ile pogoda się zmienia dosłownie z minuty na minutę, czasami bardzo gwałtownie, o tyle zmiana klimatu jest czymś bardzo długotrwałym. To mówimy o dziesięcioleciach. My na przykład mówimy teraz, w roku 2021, patrząc na dane pomiarowe, patrząc wstecz na dane, którymi dysponujemy, możemy powiedzieć, że z końcem lat 80. i początkiem lat 90., mniej więcej w tym momencie, rozpoczął się okres innych warunków klimatycznych, czy rozpoczęło się kształtowanie troszeczkę innych warunków klimatycznych niż to, co było wcześniej. Czyli od tego momentu zaczęliśmy obserwować zdecydowanie rzeczywiście wzrost na przykład właśnie temperatury poszczególnych pór roku, ale też temperatury średniej rocznej. Zaczęliśmy obserwować zmiany w innych elementach meteorologicznych, ale proszę zauważyć, że dopiero teraz możemy o tym powiedzieć, ponieważ na samym początku, kiedy to się zaczynało niejako dziać, nie można było tego stwierdzić, ponieważ wszystko, co mieliśmy do dyspozycji, to były dane z poprzednich okresów pomiarowych i tam oczywiście również zdarzały się lata ciepłe, chłodne, bardzo wilgotne, posuszne, więc nie było powodu wtedy o tym mówić.
Pani profesor, tylko tak, bo jeśli chodzi o ten wzrost temperatury w skali takiej globalnej, to o czym się mówi, jeśli chodzi o to, co nam zagraża w kwestii zmian klimatu, ocieplenia klimatycznego, to o ile ja dobrze pamiętam, to od początku ery przemysłowej ta temperatura globalnie wzrosła o 1,5 stopnia i walka teraz idzie o to, żeby jak najbardziej to zatrzymać, żebyśmy nie przekroczyli wzrostu o 3 stopnie, bo to już może doprowadzić do jakiejś zupełnej katastrofy. I zostawmy teraz na chwilę na boku te wszystkie sprawy związane z topnieniem lodowców, z podnoszeniem się poziomów oceanów, to znamy. Ale tak dla takiego pojedynczego człowieka właśnie, czy taka drobna zmiana w skali globalnej może mieć właśnie wpływ na to, jak się czuje, jak się zachowuje? To ciekawe, co pani powiedziała o tym, że jak rozumiem, inaczej te zmiany odbierają osoby starsze, które jakby rodziły się i rozwijały w warunkach nieco innych, niż osoby młodsze, jakoś, nie wiem, bardziej przystosowawcze. Słowem, czy ta globalna zmiana właśnie realnie dotyka pojedynczego człowieka?
Tutaj sobie musimy uświadomić jedną rzecz. Co to znaczy, że w skali globalnej, bo to jest właśnie bardzo istotne rozróżnienie. Mówimy, że w skali globalnej mamy zmianę klimatu i tak jak już wcześniej wspomniałam, w skali regionalnej te zmiany nie są wszędzie takie same.
A to znaczy, że nie wszędzie będzie cieplej?
Są takie regiony, gdzie robi się znacznie szybciej cieplej niż gdzie indziej. Nie wszędzie robi się tak samo szybko cieplej. Są też takie regiony, gdzie tego ocieplenia, no są to niewielkie obszary, ale powiedzmy jest ono bardzo niewielkie. Ale tutaj jeszcze kwestia ważniejsza, czyli opadowa, bo temperatura to jedno, ale jeszcze mamy kwestie opadowe. One są bardzo też zróżnicowane regionalnie, nawet w Europie, bo mamy na południu Europy wyraźne tendencje obniżenia się rocznych sum opadów, na północy Europy wyraźne tendencje zwyżkowe. My jesteśmy w tej strefie przejściowej, gdzie jest bardzo duża zmienność z roku na rok i w zasadzie wyraźnych tendencji nie widać. Także nawet na obszarze jednego kontynentu no możemy mieć duże różnice. Ale wracając do pytania, czy te 2-3 stopnie, czy to ma jakieś tutaj realne znaczenie, to my musimy sobie jakby tutaj rozróżnić pewne skale przestrzenne i czasowe, bo one są ważne, żebyśmy zrozumieli te procesy, a przede wszystkim, żebyśmy nas, ludzi, pojedyncze osoby, zobaczyli w kontekście tego wszystkiego, w, no powiedzmy w miarę jakoś prawidłowy, realny sposób. Czyli pierwsza kwestia jest taka, że ta zmiana, te 2-3 stopnie, to mówimy o 2-3 stopnie globalna średnia roczna temperatura. My nie mówimy 2-3 stopnie, że w Krakowie między jedną godziną a drugą o 2 stopnie wzrosła temperatura. To w ogóle jest zupełnie innego rodzaju podejście. Ja bym tutaj się odniosła do czegoś, co każdy z nas myślę, że jednak pamięta. Strefy klimatyczne. Zazwyczaj w szkole są piękne atlasy geograficzne, są tam rozrysowane strefy klimatyczne na kuli ziemskiej i możemy sobie przypomnieć średnie roczne temperatury w poszczególnych strefach, tam bardzo ładnie kolorami to wszystko jest zaznaczone, tych kilka stopni średniej rocznej, różnica, prawda, w średniej rocznej temperaturze, to już jest inna strefa klimatyczna, tak, jeżeli popatrzymy sobie. A więc uzmysłowić sobie musimy, że te 2-3 stopnie wzrostu w skali globalnej, ale uwaga, temperatury średniej rocznej i to właśnie globalnej oznacza, że cały system globalny ziemski jest cieplejszy i to w sposób niestety, ale trwały, co więcej to postępuje. Teraz już to możemy powiedzieć, bo mamy dostatecznie długie ciągi obserwacyjne, które pozwalają nam w ten sposób się wypowiadać. I tutaj musimy sobie uświadomić, że mówimy o bardzo wielkim, bardzo skomplikowanym ekosystemie całej Ziemi. Jeżeli chodzi o atmosferę, bo teraz o tym głównie mówimy, ta powłoka gazowa Ziemi, to jest bardzo skomplikowany system. Tam jest bardzo wiele elementów wzajemnie ze sobą powiązanych i oczywiście powiązanych z oceanami, które bardzo duży wpływ wywierają na stan atmosfery, podobnie jak obszary lądowe i wszystko, co się na nich dzieje. W związku z powyższym, jeżeli podwyższymy o te 2-3 stopnie, to co się na naszych oczach dzieje, czyli no jest ten wzrost temperatury, jeszcze na szczęście nie ma tych 2-3 stopni, ale no niestety ten wzrost jest, zaczynają się zmieniać różnego rodzaju procesy i no powiedzmy sobie szczerze, dużo rzeczy na ten temat wiemy, ale jest jeszcze dużo rzeczy, których nie wiemy, podobnie jak trudno jest przewidzieć, co się stanie, jak ten wzrost będzie dalej przebiegał, czy niektóre procesy nie zmienią charakteru swojego przebiegu, dynamizmu swojego przebiegu. To są bardzo złożone rzeczy. To, co jest dla nas istotne, te globalne zmiany przekładają się na zmiany, powiedzielibyśmy, takiego reżimu pogodowego, czyli jeżeli weźmiemy okres roczny i tak jak no powiedzmy w naszej strefie klimatycznej mamy 4 pory roku, no i tak, prawda, tradycyjnie, że jak zima, no to powinny być niskie temperatury, opady śniegu, to co mniej więcej widzimy teraz za oknem, to jest taka w zasadzie normalna zima, a potem przychodzi wiosna, lato i tak dalej. Mamy zatem w cyklu rocznym pewne następstwo typów pogody, prawda? Spodziewamy się, że tu będzie taka mniej więcej pogoda, tu taka, ale również bardzo dobrze wiemy, że co roku to następstwo przebiega nieco inaczej, że mamy bardzo dużą zmienność z dnia na dzień, prawda, warunków pogodowych, nieraz nawet z godziny na godzinę. I teraz pytanie, czy jeżeli ten reżim się zmieni, czy to na nas wpłynie? No i już możemy pewne rzeczy obserwować. Jeżeli mamy łagodne zimy, z czego wynikały te w ostatnich latach takie łagodne zimy? Ze zmian ogólnej, ogólnoświatowej, byśmy powiedzieli ogólnej, mówimy, cyrkulacji atmosferycznej. Dlatego, że to, jaka jest pogoda u nas w danym momencie, zależy od tego, jak się właśnie układa wszystko w cyrkulacji atmosferycznej, jakie masy powietrza do nas docierają, o jakim charakterze, o jakich cechach fizycznych, a o tym decydują właśnie wielkie ośrodki cyrkulacji atmosfery. A z kolei to, jak one działają, jak funkcjonują, to jest zależne od bardzo wielu kolejnych czynników i między innymi właśnie to, że jest, bo co to znaczy, że jest cieplej, że mamy ocieplenie, że jest więcej energii w atmosferze, prawda? No od razu na marginesie niejako, może dopowiedzmy dla porządku, skąd ona się tam wzięła, no bo niestety wzrosła ilość gazów cieplarnianych, no a one mają to do siebie, bo tak po prostu działają, że to ciepło, które się z powierzchni Ziemi jest emitowane, jest wypromieniowane, jest przez nie pochłaniane i następnie wypromieniowywane we wszystkich kierunkach, w tym także w kierunku Ziemi z powrotem, a więc wraca to ciepło do nas. No i dopóki było tych gazów tyle, ile było pierwotnie, wszystko było dobrze. Natomiast no myśmy niestety w sposób właśnie dosyć taki szybki w skali geologicznej zwiększyli zawartość tych gazów, co niestety właśnie doprowadziło do tego, że mamy tą wyższą temperaturę. A więc to nam powoduje, że uruchamiają się różne procesy, czy są modyfikowane różne procesy w skali globalnej, które między innymi wpływają na cyrkulację atmosfery, a to wpływa na pogodę. No i teraz to przełożenie. Jeżeli mamy zimę łagodną, przecież wszyscy widzimy, że zupełnie inaczej na taką zimę reagują rośliny, prawda? Są te, w cudzysłowie, tak byśmy powiedzieli, że rośliny są...
Wariują, tak się mówi.
Takie pogubione są, tak? Nie bardzo wiedzą, czy już kwitnąć, czy jeszcze nie, o co tu chodzi, no niby dzień krótki, ale no już ciepło, co to się dzieje, tak? Więc no i my też, nasze organizmy tutaj również troszeczkę no, są takie pogubione, tak? Bo sprawy metabolizmu, sprawy dostępu światła, które regulują bardzo dużo procesów.
Właśnie o to chciałabym z panią porozmawiać, bo tak się mówi o tym, że pogoda wpływa na człowieka, ale ja bym chciała to zrozumieć na poziomie takim fizyko-chemicznym. To znaczy, zacznijmy może od tych ciepłych temperatur, trochę może zrobi nam się cieplej tą zimową porą, ale jest tak, że upał nas męczy. No i w zasadzie dlaczego? Bo na taki, ja wiem, że tak się w nauce nie robi, ale zróbmy to teraz publicystycznie, na chłopski rozum, kiedy jest zimno, no to nasz organizm się musi namęczyć, żeby tę temperaturę utrzymać. Podkreślała pani, że jesteśmy tymi ssakami stałocieplnymi. No ale jak jest gorąco, to gdzie tutaj ten organizm się ma męczyć? Przecież nie musi żadnej energii dokładać do tego, żeby utrzymać odpowiednią temperaturę. Więc dlaczego upały są dla nas męczące, a nawet niebezpieczne, bo wiemy, że osoby starsze niestety umierają na przykład w miastach. O tym też się mówi, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne.
Właśnie problem polega na tym, że dla nas jest niedobrze zarówno jak się przegrzejemy, jak też wtedy, gdy się przechłodzimy. A więc w okresie letnim to, co nam grozi, to jest przegrzanie. My musimy o jednym pamiętać. Nasz organizm cały czas produkuje ciepło metaboliczne. Każda komórka naszego ciała żyje. Jeżeli żyje, to tam zachodzą różne procesy, procesy chemiczne, biochemiczne. Jest uwalniana energia. Energia metabolizmu i ta energia, jeżeli mamy zachować stałą temperaturę, musi być cały czas wymiana energii z otoczeniem, a więc my musimy tracić energię, ponieważ my ją ciągle produkujemy, więc my nie możemy jej nie tracić, bo wtedy by temperatura nasza bardzo szybko wzrastała i doszłoby po prostu do ścięcia białka, no i byśmy zakończyli nasz żywot. Tutaj bardzo ważne jest, żeby nie doszło do przegrzania. Co się dzieje w sytuacji, kiedy zaczyna się robić gorąco, kiedy zaczynają się upały? Organizm dostaje sygnał, słuchaj, grozi ci przegrzanie. Wobec tego zaczynają być uruchamiane mechanizmy zmierzające do tego, żeby nas przed tym uchronić. Mechanizmy, które są właściwie, bo powiedzielibyśmy na szczęście, zupełnie niezależne od naszej świadomości, od naszej woli. To się dzieje tak jak oddychanie, tak jak bicie serca. My tego nie kontrolujemy. To się po prostu dzieje. I tu jest podobna sytuacja. Są uruchamiane mechanizmy zmierzające do ochrony naszego organizmu przed przegrzaniem. Pierwsza podstawowa kwestia, pocimy się, dlatego że kropelki potu, czyli to jest przede wszystkim woda, no oczywiście też tam są różne substancje mineralne, ale ta woda na powierzchni skóry w warunkach wysokiej temperatury natychmiast zaczyna parować, a parowanie wody jest procesem, który pochłania bardzo duże ilości energii. Oczywiście ta energia jest czerpana i z naszej skóry, z naszego ciała i z powietrza, natomiast ponieważ ta woda przylega do naszej skóry, więc tutaj dzięki temu przewodzeniu jest szybkie odprowadzanie ciepła z naszego organizmu do kropelek wody. Z tego też powodu my szukamy ochłody w wodzie w gorące dni, właśnie po to, żeby skóra była mokra, żeby woda ze skóry parowała, bo to zabiera ciepło z organizmu, przeciwdziała przegrzaniu. Druga kwestia, rozszerzają się naczynia krwionośne. No więc jeżeli mamy cały czas taką samą objętość krwi, bo przecież w tym temacie nic się nie zmienia, ale naczynia krwionośne ulegną rozszerzeniu, to znaczy, że mamy tą samą objętość w większej przestrzeni, to znaczy spada ciśnienie. W związku z tym czujemy się właśnie ociężali, ospali, jest nam właśnie ciężko ze wszystkim, prawda? Bo chodzi tutaj o to, żeby krew lepiej była dostarczana do tych naczyniek krwionośnych, które są najbliżej powierzchni skóry, znowu po to, żeby tą drogą wymieniać ciepło z otoczeniem. Również jeżeli zwrócimy uwagę, bo tu już są takie reguły ekologiczne wypracowane przez antropologów, jeżeli przyjrzymy się osobom, które pochodzą z obszarów okołorównikowych, to zazwyczaj widzimy tam właśnie osoby o takich bardzo długich kończynach, nogi, ręce takie bardzo długie. Często są to osoby z naszego takiego estetycznego punktu widzenia bardzo piękne, prawda? No bo w naszej kulturze długie, smukłe właśnie nogi, ręce, ale to jest uwarunkowane genetycznie. Tam mamy obszar, gdzie przez cały rok mamy bardzo duży dopływ promieniowania słonecznego, więc to zagrożenie przegrzaniem jest właściwie permanentne i właśnie długie kończyny ułatwiają chłodzenie organizmu. Ułatwiają ten dopływ krwi do dużej powierzchni, wymianę ciepła z otoczeniem na dużej powierzchni, czyli właśnie ułatwienie chłodzenia. I to są takie mechanizmy, które się uruchamiają, więc stąd też właśnie tutaj te problemy, zwłaszcza u osób starszych. Tu jeszcze musimy pamiętać o jednej kwestii, że mechanizmy przystosowawcze w naszym organizmie niestety nie całe życie są tak samo wydolne, a więc w przypadku malutkich dzieci te mechanizmy często jeszcze nie są dobrze wykształcone i są jeszcze, powiedzielibyśmy, na etapie rozwoju i one jeszcze nie działają tak jak powinny, nie są w pełni wydolne i stąd też takie malutkie dzieci jednak powinniśmy przed upałami chronić, powinniśmy pilnować, żeby nie były wystawiane na takie ostre słońce. No tym bardziej, że skóra takiego małego dziecka jest bardzo delikatna. Takie dziecko nawet zostawione pod drzewem w półcieniu czy w cieniu, też ta skóra się troszeczkę opali, prawda? Bo to jest tak wrażliwa skóra.
I osoby starsze też trzeba chronić, prawda? Bo też te mechanizmy już tak dobrze nie działają.
Tak, to jest pierwsza, więc właśnie pierwsza grupa zagrożona to są dzieci, a druga grupa zagrożona to są osoby starsze, dlatego że, no co tu dużo mówić, z każdym rokiem życia nasze ciało po prostu się zużywa. Też tutaj na to nic nie poradzimy, tak jak na to, że jesteśmy ssakami stałocieplnymi, nic nie poradzimy na to, że się zużywamy z roku na rok.
A to, że jestem ssakiem czy ssaczką stałocieplną w ogóle mi nie przeszkadza, wie pani, ale jakoś to zużywanie trochę zaczyna mnie zasmucać.
No niestety, nic tutaj nie wymyślimy. Oczywiście możemy to opóźniać, czyli możemy się zużywać troszeczkę wolniej, możemy się zużywać pięknie, bo i tak o to możemy zadbać, żebyśmy się pięknie zużywali. Można się zużywać z klasą, jeżeli ktoś woli w ten sposób, ale to jest nieuchronne. Każdy nasz organ ciężko pracuje dzień po dniu, no i po prostu niestety zużywa się, tak? Męczy się, zużywa się, a więc już pod koniec życia, czy w tej drugiej połowie życia, powiedzmy gdzieś tam już, jak zaczynamy być seniorami, no to już też te nasze mechanizmy przystosowawcze, no niestety, nie są takie wydolne, jak były kiedyś, jak byliśmy młodsi, więc też te upały młodych ludzi często nie tak bardzo męczą, natomiast osoby starsze, najczęściej jeszcze są dodatkowe schorzenia różne, prawda? No przede wszystkim choroby układu krążenia. Jeżeli są jakieś choroby układu krążenia, to tutaj rzeczywiście jeszcze ten duży stres ciepła może być niebezpieczny, a więc mówi się, że te osoby no, nie powinny wychodzić na słońce w godzinach właśnie około południowych, a jeżeli w ogóle są takie fale upałów, to należy starać się jak najrzadziej wychodzić na zewnątrz i odpowiednio się zabezpieczyć, chronić.
A proszę powiedzieć, czy meteoropaci istnieją, czy to są hipochondrycy?
Z całą pewnością nie są to hipochondrycy, natomiast bardzo dużo ludzi uważa się za meteoropatów, pomimo że nimi nie są.
O! A jak to udowodnić? Kto jest, a kto nie jest?
No da się to udowodnić oczywiście. Przede wszystkim, kto to jest meteoropata? Jest to osoba szczególnie wrażliwa na zmiany pogody, czyli szczególnie wrażliwa na bodźce biometeorologiczne. I tutaj musimy powiedzieć, co to jest bodziec biometeorologiczny. To jest duża i nagła zmiana jednego bądź kilku parametrów pogodowych. Co to znaczy duża, nagła? Tutaj już do każdego parametru mamy pewne wartości, takie wręcz no liczbowe, natomiast nagła w relatywnie krótkim czasie. I tutaj też możemy to w zależności od elementu różnie definiować. Przykładowo, jeżeli z dnia na dzień ciśnienie atmosferyczne zmieni się o 8 hektopaskali, mówimy, że jest to duża zmiana ciśnienia. A proszę zauważyć, że zwłaszcza w chłodnej porze roku zdarzają nam się, nawet niedawno były zmiany z dnia na dzień 20 hektopaskali. Ciśnienie albo spadało, albo wzrastało. To są naprawdę bardzo duże wartości.
No ja nie zauważyłam. Czy to znaczy, że jestem niewrażliwa?
Tak jest. To znaczy, że może pani sobie pogratulować dobrych mechanizmów przystosowawczych, sprawnych. Należy się z tego cieszyć i dokładać starań, żeby one dalej tak sprawnie funkcjonowały, jak najdłużej tylko się da. Natomiast rzeczywiście są osoby, które tak jest ich ciało skonstruowane, taki mają ustrój swój wewnętrzny, że no nie reagują dobrze na zmiany pogody. Czym to się może objawiać?
Ale to co tam się dzieje? Bo mnie wie pani najbardziej ciekawi, co się dzieje w takim razie w tym organizmie, że coś, jakieś białko się nie wytworzy, czy jakieś ciśnienie właśnie nie nadąży. Co się takiego dzieje, że te osoby się właśnie czują źle?
Tak, tutaj mogą to być sprawy bardzo różne, bo też musimy zapytać, czy mamy do czynienia z osobą relatywnie młodą i zdrową, czy z osobą nawet powiedzmy młodą, ale jednak z jakimiś schorzeniami, czy z osobą, która już jest starsza, cierpi na różne choroby. Mamy osoby z pewnymi zaburzeniami psychicznymi czy psychiatrycznymi. I to są rzeczy, o których mimo wielkiego rozwoju medycyny dalej w gruncie rzeczy tak naprawdę za dużo to my nie wiemy. Pomimo, że wiemy bardzo dużo, ale jakby tak dojść do sedna sprawy, proszę porozmawiać z jakimkolwiek neurologiem, a zwłaszcza neurochirurgiem. Dostaje pacjenta w jakimś zwłaszcza ostrym stanie, no co on może zrobić? No to, co jemu się wydaje, że jest najlepszy, a jaki będzie wynik? Nigdy nie wie. To jest ludzki mózg, to dalej jest jedna wielka zagadka. Mimo, że naprawdę bardzo dużo wiemy i bardzo wielu ludziom się udaje pomagać i bardzo dobrze i niech to się dalej rozwija, jednak to jest zagadka, a więc z powodów nie do końca często jasnych, ale na przykład występowanie wiatru halnego w Tatrach, który jest odczuwalny także w Krakowie jak najbardziej, tutaj zresztą nawet i na tereny dalej na północ położone też ten wiatr potrafi docierać i być odczuwany przez różne osoby. Mówimy, że on bardzo mocno oddziałuje na zachowania. Niektóre osoby stają się albo ospałe, osowiałe, albo wręcz przeciwnie, bardzo mocno pobudzone, agresywne. Czyli jest oddziaływanie na ośrodek nerwowy. A co ten wiatr niesie ze sobą? On niesie ze sobą bardzo dużą, nagłą, w krótkim czasie dużą zmianę zarówno temperatury i wilgotności, ale uwaga, jonizacji powietrza. O tym się często zapomina, a to jest też ważny element charakteryzujący stan atmosfery. I tu pamiętajmy o jednej rzeczy. Człowiek w około 60% to jest po prostu woda. I też tu choćby kto był, nie wiem jakim, prawda, humanistą, erudytą, noblistą, po prostu 60% jego to jest po prostu woda. No, a każda cząsteczka wody to jest dipol, tak? A więc tutaj te sprawy związane właśnie z jonizacją są szalenie istotne i potrafią rzeczywiście wpływać na to przewodnictwo nerwowe, na uruchamianie pewnych ośrodków przewodnictwa w układzie nerwowym. No i są to sprawy trudne, bo są to sprawy często krótkotrwałe, bardzo trudno to zbadać. Trzeba by taką osobę akurat w tym momencie gdzieś do jakiejś aparatury mieć podłączoną, nie bardzo nawet wiadomo do jakiej aparatury, co zbadać, to są bardzo trudne rzeczy. Ale z obserwacji widać, że mamy szereg osób, które przy określonych zjawiskach pogodowych wykazują realne, mierzalne w sposób medyczny do stwierdzenia pogorszenie samopoczucia.
Ale to jest szalenie ciekawe, szczególnie co pani powiedziała w kontekście halnego, który właśnie tak mocno wpływa na różne osoby. Ja też słyszałam taką opowieść, że to jest wiatr samobójców. No to brzmi trochę tak półmagicznie, jakieś ludowe, przepraszam za wyrażenie, głupotki, a tu się okazuje, że to może mieć podłoże właśnie czysto fizykochemiczne, biologiczne.
Jak najbardziej. Wiatr halny jest bardzo silnym bodźcem biometeorologicznym i jeżeli mamy osobę, która cierpi na jakieś zaburzenia właśnie o podłożu takim psychicznym czy psychiatrycznym, to rzeczywiście występowanie takiego bodźca bardzo silnego pogodowego może doprowadzić, tak jak już wspominałam, nigdy do końca nie wiadomo w którą stronę, czy to będzie pogorszenie samopoczucia w kierunku właśnie bardzo silnego pobudzenia, wręcz agresji, bo też z wiatrem halnym takie agresywne zachowania są kojarzone i też one są udokumentowane, ale może być właśnie w drugą stronę. Osoby z takimi zaburzeniami właśnie o podłożu psychicznym, psychiatrycznym mogą popaść w apatię, w rodzaj bardzo silnego przygnębienia, który może doprowadzić wręcz do niestety tego ostatecznego kroku. Zresztą były robione badania naukowe. Badano statystyki właśnie tych samobójstw w powiązaniu z tymi warunkami występowania wiatru halnego i tam zauważono, że coś jest na rzeczy, prawda? Tu znowu jest sprawa bardzo trudna, bo niestety każdy z nas jest inny. Powiedzielibyśmy, każdy z nas inaczej reaguje na, nieco inaczej reaguje na pogodę. To, co nazywamy takimi regułami biometeorologicznymi, że powiedzmy dany, no na przykład przejście frontu chłodnego, tak? Z różnych statystyk wynika, że jest to bardzo silny bodziec właśnie biometeorologiczny. Pogotowie notuje więcej różnego rodzaju właśnie zgłoszeń i tak dalej. To są sprawy badane, to jak najbardziej tutaj pewne zależności, ale nie są to zależności jeden do jeden. To nie jest tak, że jeżeli mamy taki typ pogody, to już wszyscy albo 40% społeczeństwa tak się zachowa. To tak nie działa. Zawsze tego typu badania, wyniki tych badań są podawane w taki sposób, że z pewnym prawdopodobieństwem, ale dostatecznie wysokim, żeby już było to godne uwagi, tak byśmy powiedzieli, stwierdzamy, że występowanie takich warunków pogodowych stanowi duży czynnik ryzyka wystąpienia tych negatywnych reakcji u meteoropatów. Ale proszę zauważyć, co to, bo jeszcze przy meteoropatii mamy dwa elementy. Pogorszenie samopoczucia u osób relatywnie zdrowych, no ja mówię relatywnie, bo są lekarze, którzy mówią, że zdrowych nie ma, są tylko niezdiagnozowani, no to można i tak do tego podchodzić. Ale mówimy o pogorszeniu u osób relatywnie zdrowych i o ewidentnie nasileniu objawów chorobowych u osób cierpiących na różnego rodzaju choroby. I tutaj bardzo ważne rozróżnienie, bo są takie osoby, które mówią, halny mi zabrał kogoś z rodziny, bo był ten halny i wtedy ta osoba z rodziny niestety zawał serca, no nie dało się uratować, no halny mi zabrał osobę. No nie, nie halny, choroba zabrała. To po prostu był ten niestety silny bodziec, gdzie już ten organizm, dlatego że był słaby, schorowany, nie był w stanie tej reakcji przystosowawczej prawidłowo wykonać. No i niestety tak się skończyło, jak się skończyło, ale przyczyną jest choroba. Pogoda nie wywołuje choroby. My sobie sami pracujemy na choroby i tu dochodzimy właśnie do tej drugiej sprawy, mianowicie dużo osób się uważa za meteoropatów, bo to jest bardzo wygodne. Proszę pani.
To za chwilę o tej wygodzie porozmawiamy, ja sobie tutaj to zanotuję, ale muszę jeszcze się zatrzymać na chwilę w tym wątku halnego, który przynosi zjonizowane powietrze i to ma wpływ na nasz organizm, ponieważ składamy się w 60% z wody. Pani powiedziała, że cząsteczka wody to jest dipol, czyli to jest układ dwóch różnoimiennych ładunków lub biegunów magnetycznych. W każdym razie ta jonizacja ma wpływ, jak rozumiem, na przepływy impulsów elektrycznych w naszym mózgu i o to my się możemy zachowywać inaczej. I teraz tak, ja nie naprawdę jestem daleka od różnych metafizycznych opowieści, dość sceptycznie podchodzę do kategorii naszych tam wolnych wól i tak dalej, ale jednak trochę mi się grunt teraz pod nogami osuwa, bo to się okazuje, że to, co lata w powietrzu, jakiego rodzaju jony, mają bezpośredni wpływ na mój mózg i już jakieś takie poczucie osobności i bycia jednostką, choć trochę siebie kontrolującą, no właśnie mi się wymyka i trochę się nie mogę sobie z tym poradzić. Może pani mi pomoże.
To bardzo jest pocieszające, wbrew pozorom, i bardzo optymistyczne, że takie osunięcie gruntu pod nogami pani poczuła.
O, proszę.
To jest, muszę powiedzieć, miód na moje w ogóle tutaj ucho, serce i w ogóle wszystko, dlatego że to jest jak gdyby krok w dobrym kierunku, to znaczy krok w kierunku uświadomienia sobie, że my jesteśmy tylko i wyłącznie, my jako ludzie, każdy z nas i my jako ludzie, jako ludzkość, jesteśmy tylko jednym z elementów wielkiego systemu i od bardzo wielu rzeczy zależymy. I też musimy pamiętać, że nasze ciało jest tylko i wyłącznie elementem przyrody i w bardzo dużym stopniu od różnych zjawisk przyrodniczych zależy. Przecież mieliśmy nie tak dawno ten tragiczny w skutkach wypadek na Giewoncie, prawda? Poszły całe grupy turystów na Giewont mimo ostrzeżeń, że będzie burza, że nie wolno, że zawracać. Już tam ludzie schodzili z góry, mówili, no schodźcie, burza idzie. Nie, przecież to nic takiego. I przekonali się ludzie, prawda? Nie jesteśmy superbohaterami, nie jesteśmy ze stali, nie jesteśmy niezniszczalni. Naprawdę niewiele potrzeba, żeby człowieka, że tak powiem, zniszczyć, żeby nas życia pozbawić. Sam zakres temperatury. Przecież właśnie my mamy naprawdę niewielki zakres temperatury, jeżeli chodzi o temperaturę ciała. Nie mówimy o temperaturze powietrza, bo to jest zupełnie co innego, ale temperatura ciała. Jeżeli nastąpi zbytnie przechłodzenie albo zbytnie przegrzanie, to ten to albo no ścięcie białka, albo zamarznięcie, prawda? No to przecież i jedne, i drugie przypadki, no niestety znamy, tak? No mamy doniesienia prasowe, że niestety się ileś osób pożegnało z życiem właśnie w taki sposób. I proszę zauważyć, to nie jest duży zakres temperatury, więc też tutaj zauważmy, że na przykład zmienia się jonizacja i my, jeżeli jesteśmy osobami, powiedzmy, zwłaszcza jakoś bardziej wrażliwymi, ale nawet osoby, które jakoś specjalnie nie są wrażliwe, mogą w pewnym momencie poczuć na przykład jakiś ból głowy, może jakiś niepokój, może jakieś rozdrażnienie. No nie wiadomo dlaczego, prawda? Z tym, że tak jak powiedziałam, dużo osób uważa siebie za meteoropatów, bo tak jest wygodniej.
No właśnie, wróćmy do tego. Co to znaczy? I jak możemy rozpoznać, że ktoś faktycznie jest meteoropatą, a ktoś troszeczkę sobie dobudowuje?
No tutaj przede wszystkim trzeba by wyeliminować wszystkie inne elementy. Czyli przyjrzyjmy się, po prostu tak z ręką na sercu uczciwie przyjrzyjmy się, jak my na co dzień żyjemy. Pierwsza podstawowa sprawa, czy zapewniamy sobie wystarczająco dużo snu, po prostu.
A w życiu?
No właśnie, jeżeli nawet ktoś powie, że śpi dostatecznie długo, a jaki to jest sen? Czy to pomieszczenie jest dobrze wywietrzone? Czy tam jest dobra cyrkulacja powietrza?
Pani profesor, ja się nie chcę wyzłośliwiać, ale jak pani mieszka w Krakowie, to jak pani ma dobrze wywietrzyć zimą?
No są różne tam metody, tak? Jakieś tam oczyszczacze powietrza, poza tym też te systemy wentylacyjne w oknach, bo tutaj też chodzi o to, że budynek może mieć wentylację grawitacyjną albo mechaniczną. Są różnego rodzaju rozwiązania techniczne. Więc, ale pierwsze podstawowe pytanie, czy pomieszczenie nie jest przegrzane, bo to jest też istotne, w jakiej temperaturze śpimy, czy dostatecznie długo śpimy. To cała kwestia snu to jest jakby jedno. Druga sprawa, czy poświęcamy dostatecznie dużo czasu na ruch, na jakąś gimnastykę, na spacer, żeby dotlenić organizm, żeby wszystkie mięśnie pracowały. To, że nas boli głowa, przecież bardzo często boli nas głowa, jak to lekarze mówią, od kręgosłupa. Tak? Po prostu mamy ponapinane te mięśnie i to się przekłada na bóle mięśniowe, niekoniecznie w jednym tylko miejscu, tam gdzie to napięcie wystąpiło. Często to właśnie promieniuje w różnych kierunkach. Więc kolejna kwestia to jest kwestia ruchu, kolejna kwestia ergonomia pracy. Wiadomo, że pracować musimy, od tego nie uciekniemy, nie można cały dzień tylko się gimnastykować i spacerować, ale jak pracujemy? Czy w miejscu pracy tą ergonomię zachowujemy? Czy mamy wszystko prawidłowo ustawione, żeby właśnie nie przeciążać różnych partii ciała? Kolejna kwestia, jak się odżywiamy? No teraz właśnie w pandemii bardzo dużo się mówi, że ludzie niestety, no bo siedzą w domu, a tu jakieś tam ciasteczko, tu prawda jakaś czekoladka, tu coś i tak wrzucamy w siebie, wrzucamy no często niekontrolowane ilości jedzenia, to po pierwsze, a po drugie niestety niezdrowego jedzenia. Też to może powodować znaczące pogorszenie samopoczucia, różnego rodzaju właśnie dolegliwości bólowe, ale też dolegliwości takie typu właśnie zmęczenie, apatia, pobudzenie i tak dalej. Też to może być przyczyną. Czyli najpierw musielibyśmy stwierdzić, że prowadzimy zdrowy, higieniczny tryb życia, że dbamy o siebie tutaj w każdym aspekcie. I dopiero wtedy, gdyby zmiana pogody u nas powodowała rzeczywiście, czy to pogorszenie samopoczucia, bo nie mamy jakiejś tam szczególnej choroby, czy też nasilenie tych dolegliwości chorobowych, no to wtedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy meteoropatami. Ale najczęściej nie jesteśmy meteoropatami, tylko po prostu, no przepraszam, ale nam się po prostu nie chce zadbać o siebie.
A czy jest jakaś, da się oszacować, ile osób w populacji jest meteoropatami?
No w tej chwili szacunki mówią, że jest to kilkadziesiąt procent, ale te dane są w dosyć dużym jakby zakresie tutaj podawane, ale z czego to wynika, bo też i na to zwróćmy uwagę. Ta meteoropatia przede wszystkim jest związana z tym, że...
Znaczy jaka jest metodologia badań, czy to jest deklaratywne, bo jeśli to jest deklaratywne, tak, ja jestem meteoropatą, to trochę niewiele nam mówią takie szacunki.
No więc właśnie to są bardzo trudne badania, dlatego że bardzo trudno... No bo żeby było badanie wiarygodne, musi być tak, musi być no, duża reprezentatywna grupa ludzi, no i ona musi być tak zbadana, żeby to badanie nie budziło wątpliwości. No raczej trudno jest duże grupy ludzi i to na długi czas, bo to muszą być różne warunki pogodowe, różne pory roku, no bo to trzeba zbadać różne bodźce, prawda? No to tutaj trudno zamknąć kogoś, wyłączyć go z normalnego życia i wszystko dosłownie mu kontrolować, prawda? No musi to częściowo opierać się na, właśnie na tych deklaracjach, na ankietach, na samoobserwacji powiedzielibyśmy. Dlatego też są bardzo różne wyniki tych badań czy różne szacunki. Ale tutaj lekarze zwracają bardzo mocno uwagę na to, że rzeczywiście obserwuje się wzrost realnych przypadków meteoropatii. Ale dlaczego? Bo powiedzieliśmy, meteoropata człowiek, który szczególnie silnie reaguje na zmiany pogody. Co to tak w praktyce oznacza? Że no właśnie jego mechanizmy przystosowawcze nie są wydolne, są słabo wydolne, prawda? Bo jeżeli są wydolne, no to nie ma takiej reakcji. Ciśnienie się zmienia, wzrasta czy spada, temperatura wzrasta, spada, a jednak jeżeli mamy te mechanizmy przystosowawcze dobrze działające, może tam przez chwilkę gdzieś coś poczujemy, ale organizm szybko sobie z tym poradzi. Natomiast niestety u meteoropatów te mechanizmy przystosowawcze no nie działają.
A można jakoś pomóc prawdziwemu meteoropacie?
Oczywiście, właśnie. Tak. I teraz właśnie dochodzimy do tego, dlaczego mamy ten wzrost i dlaczego mamy coraz więcej osób, które mają problem z prawidłowym działaniem tych mechanizmów przystosowawczych, pomimo tego, że nie zdiagnozowano u nich jakichś ciężkich, przewlekłych chorób. Otóż mianowicie myśmy się odizolowali w bardzo znacznym stopniu od środowiska zewnętrznego, od zewnętrznego środowiska atmosferycznego.
Czyli udajemy, że nie jesteśmy tymi ssakami, tak?
Tak jest. Udajemy, że jesteśmy niezależni od przyrody. Czyli robimy coś takiego. Mamy mieszkanie, czy to dom, czy mieszkanie, no i tam przez cały rok staramy się utrzymać taką samą temperaturę, taką samą wilgotność, na różne sposoby, prawda? Mamy tu różne środki techniczne, a więc cały czas to samo. Czyli eliminujemy pory roku. Nie to, że raz jest ciepło, raz zimno, tylko tutaj mamy konstans. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Jeżeli wychodzimy na zewnątrz, co to znaczy, że my wychodzimy z domu? Kiedyś, jak ludzie mieszkali po większej części na wsi, jeżeli wyszedł z domu, no to natychmiast znalazł się w środowisku atmosferycznym zewnętrznym z całym dobrodziejstwem tego środowiska w danym momencie. A to padał śnieg, a to deszcz, a to było gorąco, a to wiał wiatr i organizm bez przerwy musiał być gotowy na te bodźce meteorologiczne czy biometeorologiczne zewnętrzne. W związku z tym takie powiedzielibyśmy na bieżąco działające mechanizmy przystosowawcze cały czas były trenowane. A co się dzieje dzisiaj? OK, jesteśmy w naszym domu czy mieszkaniu i teraz proszę zauważyć, że coraz więcej osób tak funkcjonuje, że nie wychodzi na zewnątrz, tylko schodzi bądź zjeżdża windą do garażu, gdzie wsiada do samochodu, w którym natychmiast uruchamia klimatyzację, żeby była taka temperatura, wilgotność jak w domu, z którego przed chwilą wyszedł i jedzie do pracy. W pracy wjeżdża do parkingu podziemnego, gdzie natychmiast wchodzi w pomieszczenia biurowe, gdzie jest cały rok utrzymywana taka sama temperatura, wilgotność, tak jak w domu, prawda, żeby było przyjemnie. No ale trzeba zrobić zakupy. Proszę bardzo, zjeżdża do parkingu podziemnego, wsiada do samochodu, włącza klimatyzację, jedzie do centrum.
Albo zamawia przez internet.
Albo zamawia przez internet, albo jedzie do galerii handlowej, parkuje na parkingu podziemnym, wchodzi w przestrzeń zamkniętą, klimatyzowaną, gdzie ma być ta sama temperatura, wilgotność cały rok, żeby było jak w domu, robi zakupy, wsiada do samochodu, jedzie do domu.
Czyli co nam pani proponuje? Wyjść na bosaka na trawę? Tylko nie pomylmy tego od razu z wchodzeniem bez koszulki w góry, bo to też się pojawia.
To oczywiście nie ma najmniejszego sensu, chodzenie bez koszulki w zimie po górach, natomiast oczywiście tutaj powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób zapewnić swojemu organizmowi możliwość trenowania naszych mechanizmów przystosowawczych. To znaczy, jak to zrobić, żeby znaleźć, jeżeli nie codziennie, to chociaż kilka razy w tygodniu, chociaż godzinę, ile się da, żeby być na zewnątrz, spacer, jakieś może ćwiczenia na wolnym powietrzu, ale chociaż spacer, żebyśmy poprzebywali. Kolejna kwestia. Warunki miejskie, no chociaż w warunkach miejskich, żeby poprzebywać, jeżeli mieszkamy w mieście, bo oczywiście możemy mieszkać również poza miastem. Natomiast też jest dla takich właśnie typowych mieszczuchów polecane, żeby przynajmniej jak przychodzi weekend, postarać się wyjechać poza miasto, dlatego że zawsze poza miastem jednak te bodźce biometeorologiczne będą wyraźniejsze, silniejsze i spowodują no, uruchomienie tych naszych mechanizmów przystosowawczych. I oczywiście przy takich wyjazdach weekendowych bezwzględnie musimy pamiętać, abyśmy nie narażali się na zbyt duże bodźce, takie, z którymi no, nie będzie sobie organizm radził, bo to oczywiście nas w chorobę tylko może wpędzić. Ta przemarzniemy czy się przegrzejemy, to jest bez sensu, więc to muszą być umiarkowane bodźce, ale jednak takie, które wymuszą pewien wysiłek tych naszych mechanizmów przystosowawczych i po prostu zadziałają na nas hartująco.
To jeszcze jedno mam pytanie takie z ludowych mądrości. Czy kiedy babcia mówi, że ją strzyka w biodrze, to naprawdę będzie padało? I ona ma rację? Czy naprawdę ją strzyka? Czy to jest trochę takie gadanie?
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że ma rację i też możemy jak najbardziej naukowo udowodnić, że nic jej się nie wydaje. Mianowicie my żyjemy w takiej strefie klimatycznej, gdzie mamy bardzo dużą zmienność pogody z dnia na dzień, a czasem nawet z godziny na godzinę wręcz. Z czego to wynika? Mamy klimat przejściowy. Ja mam takie wrażenie, czym dłużej żyję, tym takie mam coraz bardziej mocne wrażenie, że po prostu może dlatego, że ten klimat jest przejściowy, to u nas w zasadzie wszystko jest przejściowe, jak się tak nad tym zastanowić. To w takim kraju żyjemy, że w zasadzie wszystko jest przejściowe, ale klimat to na pewno, a więc mamy ten klimat przejściowy pomiędzy klimatem oceanicznym i kontynentalnym. I żyjemy w takim miejscu, gdzie mamy przewagę napływu mas powietrza z zachodu, ale mamy też relatywnie często napływy mas powietrza z innych kierunków. W związku z powyższym mamy również przejścia frontów atmosferycznych, rzeczywiście często zdarzające się, występujące. Każdy, kto przez kilka dni popatrzy na mapy pogody, takie, gdzie są pokazywane właśnie fronty atmosferyczne na tle Europy, no to zobaczy, że w zasadzie co drugi dzień, to oczywiście nie jest takie regularne, ale statystycznie rzecz biorąc, no to rzeczywiście bardzo często tutaj gdzieś o jakimś przejściu frontu możemy mówić. A więc ta zmienność pogody jest bardzo duża. W związku z tym, co to znaczy, że idzie front? Zazwyczaj jest tak, że mamy jedną masę powietrza i to, że idzie front, oznacza, że nadciąga inna masa powietrza, która tą poprzednią będzie niejako wypychać, wypierać, przesuwać, nastąpi przesunięcie i my znajdziemy się za chwilę, tutaj nadejdzie nad nasz obszar nowa masa powietrza. I teraz chodzi o to, że takie przemieszczanie się mas powietrza zajmuje określony czas. Inaczej przesuwają się fronty ciepłe, inaczej fronty chłodne z różną prędkością, ale następuje to przesuwanie się, czyli to nie jest tak, że z minuty na minutę, tylko ten proces wymiany jednej masy powietrza na drugą zajmuje pewien okres czasu. W związku z powyższym, jeżeli mamy osobę, która już jest w podeszłym wieku i zazwyczaj, często się niestety to zdarza, cierpi na jakieś choroby zwyrodnieniowe stawów. To są bardzo częste dolegliwości, właśnie dlatego, że się te stawy zużywają po prostu, tak z różnych powodów. U jednych osób szybciej, u drugich wolniej. Taki staw już nieco zużyty, ten właśnie układ kostny, kostno-stawowy zużyty, niestety charakteryzuje się tym, że właśnie mechanizmy przystosowawcze również tam działają gorzej. A wobec tego, jeżeli nam się będzie, bo to nadejście frontu powoduje, że stopniowo zmienia się ciśnienie, zmienia się wilgotność powietrza, dopiero potem w końcu przychodzi zachmurzenie, przychodzą opady. I te zmiany wilgotności powietrza, zmiany ciśnienia powodują również zmiany w stawach. Proszę pamiętać, że my mamy nie tylko w naszym ciele przestrzenie wypełnione różnymi płynami, ale również przestrzenie wypełnione powietrzem, różnego rodzaju mieszaninami gazów i również w torebkach stawowych mamy takie przestrzenie i te zmiany ciśnienia, zmiany wilgotności powodują, że tam zachodzą również zmiany objętości różnych elementów, ale ponieważ właśnie mechanizmy przystosowawcze nie nadążają, dochodzi do ucisku nerwów, dochodzi do właśnie takich dolegliwości bólowych i później po przejściu frontu zwykle one ustępują, jeżeli ciśnienie się wyrównuje przez jakiś czas, nie zmienia się gwałtownie, nie ma tej gwałtownej zmiany, to również tutaj sprawa się w tych stawach wyrównuje i te dolegliwości ustępują. Także jak najbardziej, jeżeli tutaj starsze osoby widzą to u siebie, to nie jest to fanaberia, chociaż tu od razu dodajmy, że ja też słyszałam o bardzo wielu właśnie osobach, które bardzo pilnie słuchają prognoz pogody, bo jeżeli usłyszą, że jutro to biomet będzie niekorzystny, to one już na zapas od razu zaczynają się gorzej czuć. To tak też jak najbardziej to się zdarza, oczywiście.
Ja właśnie nie wiem, czy te prognozy pogody biometeorologiczne są słuszne, ale to już może w tym momencie zostawmy, bo chciałam Panią zapytać o coś osobiście. To znaczy, dlaczego Pani zajęła się tą dziedziną? Co Panią zafascynowało w biometeorologii?
Te moje zainteresowania, bo to jest jak gdyby część moich zainteresowań związanych z klimatologią w ogóle. Ja myślę, że to jest po prostu to, że to jest część geografii. A proszę pamiętać, że geografia to jest właśnie taka nauka, która człowieka stawia w środowisku, powiedziałabym, we właściwym miejscu i we właściwej perspektywie. To znaczy dla geografa jest rzeczą pierwszą, podstawową i bezdyskusyjną, że człowiek jest tylko i wyłącznie częścią środowiska, wcale nie najważniejszą, to sobie od razu powiedzmy. I geografia również zaraz na dzień dobry jak gdyby pokazuje, jak bardzo my od środowiska jesteśmy zależni. Nie tylko, że jesteśmy jego częścią, ale jak bardzo jesteśmy zależni, dokładnie tak samo jak cała reszta, dlatego że my widzimy środowisko jako system, a więc są to elementy wzajemnie ze sobą powiązane i jeżeli coś zepsujemy w jednym elemencie, to się odbije na wszystkich pozostałych. No i właśnie to widzimy, tak? Gdzieś zaburzyliśmy równowagę w jakimś jednym elemencie środowiska i to się niestety przekłada na zaburzenia w bardzo wielu innych elementach środowiska. I to wraca do nas, prawda? Bo my jesteśmy częścią tego środowiska, więc te zaburzenia środowiska różnego rodzaju wracają też do nas, tak? Jeżeli mamy powietrze zanieczyszczone, to my tym powietrzem oddychamy, i pojawiają się jakieś choroby układu oddechowego, ale to jest nieuniknione. To się wydaje oczywiste, kiedyś takie oczywiste nie było, teraz dzięki temu, że rozumiemy środowisko dużo lepiej, to również i to rozumiemy i myślę, że właśnie chyba to, że po prostu lepiej można rozumieć świat. Ja bym tak powiedziała, geografia pozwala lepiej rozumieć świat dookoła nas, jak również lepiej rozumieć nas w tym świecie, naszą rolę w tym świecie i naszą, można powiedzieć pozycję. Ja bym raczej powiedziała nasze miejsce, bo pozycja sugeruje, że my jakoś tam jesteśmy lepsi niż reszta. Wcale nie jesteśmy lepsi niż reszta.
Pozycja sugeruje jakąś hierarchię.
Dokładnie. Natomiast tutaj wszystko jest tak samo ważne, prawda? To znaczy i ta hydrosfera, kwestia wody jest tak samo ważne jak kwestia atmosfery, czy gleby, czy czegokolwiek innego, bo to wszystko po prostu jest ze sobą powiązane. Nic nie istnieje oderwane jedno od drugiego. Także no i geografia tego uczy i tu w biometeorologii nie inaczej. Mamy powiązanie różnego rodzaju procesów z tym, co się dzieje w naszym organizmie, rozumianym jako część środowiska, bo my po prostu jesteśmy częścią środowiska, przez nas niejako przepływa. My jesteśmy takim medium, przez które przepływa środowisko na różne sposoby, prawda? Bo my pobieramy powietrze, pobieramy wodę, potem to na różne sposoby z powrotem oddajemy do środowiska.
Mniej lub bardziej przyjemne i estetyczne.
Dokładnie, dokładnie, ale jesteśmy część, tak jak każdy żywy organizm jest częścią środowiska, tak i my jesteśmy częścią środowiska, tyle tylko, że myśmy się do tego środowiska potrafili, no powiedziałabym, znacznie lepiej przystosować do różnych warunków środowiskowych, potrafiliśmy się znacznie lepiej przystosować niż inne gatunki, także my mamy dzięki temu możliwość występowania na całej kuli ziemskiej i radzenia sobie w każdych warunkach, no ale to dalej nie zmienia faktu, że nie powinniśmy za bardzo zadzierać nosa, nie powinniśmy stawiać się wyżej niż jakikolwiek inny organizm czy element środowiska. Jesteśmy częścią naszego świata.
Pani profesor Anita Bokwa, dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ssak zmiennocieplny opowiadał dla Państwa.
Stało cieplny.
Stało, przepraszam, ależ mi się pomyliło już z tego wszystkiego. Stało cieplny, oczywiście.
Ale tu muszę powiedzieć, że można by było zrobić sondę, taką uliczną, i zaręczam Pani, że gdyby Pani zadała na przykład takie pytanie, czy Pan uważa, że człowiek jest ssakiem stałocieplnym czy zmiennocieplnym? Nie byłoby jednoznacznej odpowiedzi. Również gdyby Pani zapytała, czy uważa, czy to prawda, że kobiety są stałocieplne, a mężczyźni zmiennocieplni, przekonałaby się, jakie odpowiedzi można uzyskać. Również gdyby Pani zapytała, czy to prawda, że w nocy jesteśmy ssakami stałocieplnymi, a w dzień zmiennocieplnymi, też by Pani mogła różne odpowiedzi uzyskać. Także tu może powiedzmy, ponieważ jednak zajmujemy się tutaj rozmowami o nauce, to jednak, mimo że to jest takie popularno-naukowe wszystko, ale to zdecydowanie powiedzmy, że jesteśmy ssakami, uwaga, stałocieplnymi, bez względu na płeć, wiek, porę dnia i roku. Tak.
Bardzo się cieszę, że jako dwie samice Homo sapiens sapiens mogłyśmy teraz sobie pogadać o tym, że jesteśmy częścią przyrody, jednakowoż korzystając z tych zdobyczy technologicznych. Tak i tacy to jesteśmy, bardzo wielowymiarowi, wielowymiarowym gatunkiem jesteśmy, to trzeba przyznać.
Tak.
Pani profesor, bardzo dziękuję, mam nadzieję jeszcze do usłyszenia kiedyś w Radiu Naukowym.
Ja również dziękuję bardzo.
Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy. Jeśli spodobał Wam się ten podcast i chcielibyście, aby się rozwijał, żeby odcinków było jeszcze więcej, żeby były jeszcze ciekawsze, możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite, patronite.pl/radionaukowe. Od progu 10 zł zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie prywatnie i swobodnie rozmawiamy o odcinkach i planach na kolejne programy. Polecam i z góry dziękuję.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!